Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Jak możemy przeczytać na obwolucie książki Mistrzowie polskiego kabaretu, autor Sławomir Koper to historyk, scenarzysta, specjalista od spraw niezręcznych i dlatego często pomijanych w innych publikacjach. Autor ponad 80 książek, które sprzedały się w łącznym nakładzie miliona egzemplarzy, co stawia go w rzędzie najbardziej popularnych polskich pisarzy. Polski kabaret mocno się zmienił przez ponad stulecie swojego istnienia. Zaczęło się od krakowskiego zielonego balonika, wzorującego się na paryskich scenach Montmartre. Z kolei w Polsce międzywojennej kabaret przybrał formę teatrzyku oscylującego między rewią a klasycznym kabaretem. Podstawą były literackie teksty najwyższej próby, gwiazdorskie aktorstwo i mistrzowska konferansjerka. Po II wojnie światowej polski kabaret przejął rolę politycznego odgromnika, montowanego zarówno przez niepokornych twórców, jak i przez władze polityczne. Na scenach występowała wtedy śmietanka aktorska, a cięte, złośliwe i pełne aluzji teksty pisali znani autorzy. Po odzyskaniu wolności można było mówić już wszystko i o wszystkich. Część kabareciarzy poszła wówczas do polityki, a inni zmienili branżę. Wyszło też na jaw, że niektórzy znani, lubiani i niepokorni dorobili się pod nazwiskiem literek TV.
Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Czyta Piotr Maciejewski.
Hybrydowcy zawsze przedstawiali się jako kabaret autorów, gdyż rzeczywiście teksty pisali tam praktycznie wszyscy. Głównie jednak Kofta i Kreczmar. Natomiast Pietrzak włączał się tylko wtedy, gdy innym brakowało pomysłów. Po odejściu Młynarskiego ujawniły się różnice zdań na temat kierunku, w którym powinien ewoluować zespół. Kofta dążył w stronę kabaretu literackiego, kładąc duży nacisk na lirykę. Lecz Pietrzak miał inne zdanie. Tłumaczył, że wszystko, co prezentują, ma być ważne albo śmieszne, a nie letnie. Preferował kabaret polityczny, który komentowałby polską codzienność. Przyjemnie jest pisać coś lirycznego, zauważał. Co nie ma związku z rzeczywistością, ale ładnie układa się w słowa. Natomiast pisanie, jak się mówiło wtedy, zaangażowane, żeby uzyskać społeczny odzew, żeby znaleźć odbicie w tym, co myśli społeczeństwo, jest znacznie trudniejsze. Kabaret Pietrzaka zyskiwał popularność i otrzymywał coraz więcej ofert gościnnych występów. Na zaproszenie KC Komsomołu hybrydowcy trafili nawet na 3 tygodnie do Związku Sowieckiego. Odwiedzili Moskwę, Leningrad, Kijów i Mińsk. Prezentowali składankę swoich najlepszych numerów, a gospodarze wyrażali zdziwienie, że w Polsce można tak odważnie śpiewać. Kofta nie pojechał jednak na tournée z powodu braku paszportu. Trudno zresztą by miał paszport, skoro nie posiadał nawet dowodu osobistego. Nigdy go sobie nie wyrobił. Pierwszy dowód otrzymał dopiero w wieku 28 lat, co zakrawa wręcz na absurd, gdyż było to poważne przestępstwo. Po Polsce podróżował jednak normalnie, a nawet meldował się w hotelach. Używał do tego legitymacji ZAX-u. Jak wszedł w jej posiadanie, nie mając dowodu, pozostaje tajemnicą. Brak dowodu osobistego wydawać się może sprawą niemożliwą, ale autor niniejszej książki zna podobny przypadek z lat 80. ubiegłego stulecia. Jeden z jego kolegów ze studiów został pominięty przez ewidencję i nie odkryła tego nawet wojskowa komenda uzupełnień. Nie ujawnił się z brakiem dowodu osobistego do czasu, aż przekroczył wiek poborowy. Wcześniej posługiwał się legitymacją szkolną, a później studencką. Zanim powstała ewidencja komputerowa, takie przypadki były jednak możliwe. Gościnne występy były dla hybrydowców koniecznością ze względów finansowych. W Warszawie dostawali honorarium od każdego spektaklu, a że brakowało wśród nich zawodowych aktorów, nie były to zbyt wysokie kwoty. Do tego dochodziły jeszcze tantiemy z ZAX-u, jednak także niewielkie. Ponieważ liderzy zespołu utrzymywali się wyłącznie z grania, a bogate życie towarzyskie miało swoją cenę, artyści Pietrzaka chętnie ruszali w Polskę. Czasami występowali nawet dwa razy dziennie, odwiedzając nie tylko kluby studenckie czy domy kultury, lecz także zakłady pracy i świetlice. Podczas takich eskapad najwięcej problemów stwarzał zazwyczaj kofta. Spaliśmy w akademikach, wspominał Pietrzak. Zdarzyło się, że Jonasz zaginął w jakimś damskim akademiku i nie można go było przez tydzień znaleźć. Musiałem go pilnować, bo kiedy poznawał jakichś ludzi i się wciągnął w towarzystwo, zapominał o wszystkim. Kofta przejawiał duże upodobanie do płci pięknej. Pod wpływem procentów i nie tylko, czarował swoje wielbicielki. Wobec mężczyzn bywał otwarty i serdeczny, ale gdy w pobliżu pojawiała się atrakcyjna dziewczyna, błyskawicznie przeistaczał się w kasanowę. Jako afrodyzjak działała oczywiście jego literacka sława, a także urok zagubionego dziecka, jakim promieniował. Kofta był bowiem człowiekiem niezwykle roztargnionym i czasami sprawiał wrażenie, jakby żył w innej rzeczywistości. Kupiłam mu zimowe buty, wspominała jego późniejsza żona Jaga. Pojechał w nich na objazd estradowy po Polsce, a wrócił w lakierkach, i to cudzych. Pytam, gdzie masz buty? Przecież jestem w butach, on na to. Ale gdzie są twoje nowe zimowe? Nie wiem. Gubił wszystko. Kurtki, pióra. W 1967 roku na Wrocławskim Festiwalu Teatrów Studenckich Kofta spotkał 20-letnią Ewę Dałkowską i roztoczył przed nią cały swój urok. Spacerowaliśmy z Jonaszem nocą po Wrocławiu, opowiadała aktorka. Pamiętam jego piękny, poplamiony malarski płaszcz. Poszliśmy do pałacyku, klubu studenckiego. W środku bawiło się mnóstwo ludzi. Siedzieliśmy, wtulaliśmy się w siebie, a Jonasz przykrywał nas gazetą, żeby nikt nam nie przeszkadzał. To jest jego liryzm. Uwodził mnie, a nawet oświadczył mi się wtedy. Kofta zapowiedział, że następnego dnia potwierdzi oświadczyny przy wszystkich w Teatrze Kalambur. Niestety, Dałkowska jednak zbyt późno wróciła do domu i za karę rodzice zabronili jej wychodzić następnego dnia. Ale Kofta rzeczywiście oświadczył się w Kalamburze. Z braku panny Ewy zrobił to przed inną dziewczyną.
Tytuł tygodnia.